Najpierw jednak zaczynamy od Kalifornii. Tam pan Wojciech Jeśman, rozmawialiśmy przed tygodniem, jak państwo pamiętacie, o sprawie amerykańskiej ustawy. Polonia, działacze polonijni szykowali się na rozmowy z kongresmenami w Stanach Zjednoczonych, w kongresie w Waszyngtonie. Teraz już po powrocie pan Wojciech Jeśman jest, jak rozumiem, w słonecznej Kalifornii i zaraz się dowiemy, jak było. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, było ciekawie. Przyjechało około 35 aktywistów z różnych części kraju. Niestety w ostatnim momencie Wydział Krajowy Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Wydział Stanowy Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois zmienili swoje zdanie i wycofali się z tej akcji. No, było to dosyć zaskakujące, ale mimo wszystko potoczyło się pomyślnie. W ciągu dwóch dni odwiedziliśmy ponad 300 biur kongresowych. Mieliśmy również 25 spotkań takich przy stole, gdzie siedzimy z osobami, które są odpowiedzialne za kwestie polityki międzynarodowej w takim czy innym biurze i mieliśmy dłuższe rozmowy od 20 do powiedzmy 45 minut. No, uważam, że to było dosyć zakończone sukcesem to działanie i wbrew tutaj różnym opiniom wcześniejszym pochodzącym głównie z Kongresu Polonii Amerykańskiej na poziomie krajowym, że ta akcja nie ma sensu i że w ogóle nasz zestaw tutaj argumentów jest niewłaściwy. No, wszystko idzie w dobrym kierunku. Myślę, że uda nam się zatrzymać tą ustawę.
A co jest podstawą pana optymizmu?
No, podstawą optymizmu jest to, że widzę, że po pierwsze nie ma tam specjalnego entuzjazmu, jeżeli chodzi o procedowanie tej ustawy. Ta ustawa leży tam od ponad roku. Tak jak poprzednio wspominałem, również minęły ponad dwa miesiące od czasu zatwierdzenia tutaj przez aklamację podobnej wersji w Senacie. W dalszym ciągu nie ma żadnej akcji, nie zwiększyła się ilość również osób, które popierają tą ustawę. W tej chwili jest tylko 9 kosponsorów. 8 z nich to są demokraci, tylko jeden republikanin. No, jest to dosyć istotne w tym sensie, że republikanie dominują tutaj w Komisji Spraw Zagranicznych. Jest ich 26 i tylko jest 21 demokratów, więc jasne jest, że bez pomocy tutaj znaczącej ilości republikanów ta ustawa nie jest w stanie być procedowana dalej. No ale też rozmowy indywidualne. W większej części odnosiliśmy wrażenie, że te nasze argumenty jakoś tutaj docierają. No to nie jest tylko kwestia tego, że ta ustawa uderza w Polskę, że osłabia tutaj sojusznika Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim uderza, czy też uderzy w Stany Zjednoczone, dlatego że stwarza no, taki precedens, którego tutaj do tej pory nie było. Gdyby naprawdę ta ustawa przeszła, to znaczy, że tutaj w Stanach Zjednoczonych możliwe byłyby tysiące rozmaitych akcji sądowych, które miałyby na celu uzyskanie podobnych rezultatów, jakie rezultaty te grupy roszczeniowe żydowskie chcą uzyskać w Polsce. To znaczy i Meksykanie, i Portorykańczycy, i Polacy, i Ormianie.
No Hiszpanie przede wszystkim przecież. Ogromne posiadłości państwa hiszpańskiego, które przeszły na rzecz państwa amerykańskiego razem z Florydą, Kalifornią, tam gdzie pan mieszka. Przecież tam miejscowości do dzisiaj się nazywają po hiszpańsku.
No tak, no poza tym mamy tutaj Indian też, którzy również mogliby od razu rościć sobie całą masę tutaj, no, po prostu wie pan, no to jest lawina, która może się tu otworzyć.
Otwieranie puszki z Pandorą.
Dokładnie, więc te argumenty w pewnym sensie są bardziej efektywne nawet tutaj niż wszystkie historyczne argumenty, których też jest to niemiara, ale no, te argumenty jakoś mniej docierają tutaj do naszych rozmówców, natomiast to, co bliższe jest ich tutaj własnej skóry, jednak sprawia, że zastanawiają się trochę nad tym. Ja miałem 10 takich spotkań. Tych spotkań było więcej, ale ponieważ mieliśmy tam podział, jeżeli chodzi o to, kto tam kogo obsługuje, więc na 10 spotkań odniosłem wrażenie, że 8 tych spotkań ci ludzie kompletnie nic nie wiedzieli nawet do tej pory o tych ustawach. No, nie jest to takie znowu wyjątkowe, dlatego że jednocześnie proceduje się w Stanach Zjednoczonych między 5 a 6 tysięcy ustaw rozmaitych, więc tak naprawdę ci ludzie dopiero w ostatnim momencie, kiedy te ustawy tam wchodzą na wokandę, zaczynają
je czytać,
się wyglądać i czytać. Więc naszym zadaniem no, był też taki tutaj wypad edukacyjny i edukowanie tych ludzi, którzy w sumie są potem odpowiedzialni za decyzje swoich kongresmenów odnośnie tego, co naprawdę te ustawy w sobie tam zawierają.
To świetnie. Mamy też informacje o dwóch komitetach. Te ustawy trafiły do Komitetu Gospodarczego i Komitetu Obrony Narodowej, zdaje się, w kongresie i tam no, też nie ma jakoś pozytywnych opinii.
No wie pan, ja nie mam informacji na temat tego, jakie te opinie są. Ja słyszałem opinię pana ministra Macierewicza.
No to właśnie do tego się odnoszę, tak.
Tak, tak. Te opinie nie są jawne, więc no nie wiem, może pan minister ma lepsze informacje niż ja. Nie chcę tutaj spekulować. No, prawdopodobnie te opinie byłyby negatywne, ale no tak jak mówię, spekulować nie będę, bo nie mam bezpośrednich informacji.
Tak czy inaczej, państwa akcja trwa. I teraz kolejne kroki jakieś będą podejmowane. Jakie?
No wie pan, ja uważam, że ta akcja absolutnie powinna trwać. Naszym celem powinno być stworzenie lokalnych komitetów we wszystkich 435 okręgach kongresowych i no, sprawienie, że każdy z kongresmenów będzie wyedukowany tutaj właściwie przez swoich wyborców na poziomie lokalnym.
Bo to no, jest tak naprawdę miejsce konstytuanta, czyli wyborcy, to jest tak naprawdę miejsce, gdzie najlepiej wpływać na opinię kongresmena.
No dokładnie. Tylko problem jest taki, że tutaj nie ma jak zwykle jedności w Polonii. Niestety Kongres Polonii Amerykańskiej, sam jestem częścią Kongresu Polonii Amerykańskiej jako prezes dużej organizacji stanowej, ale na poziomie krajowym jest przeciwdziałanie. No, niestety pan Frank Spula, nie wiem z czego to wynika, z niedoinformowania, braku wyobraźni, czy jakkolwiek by to nie nazwać, no, wychodzi z pozycji, że nie należy naprawdę tutaj walczyć z tą ustawą, tylko należy Polskę wypisać niejako z listy tych krajów, które będą przez te ustawy tutaj objęte. No, jest to dosyć samobójcza jakby taktyka, dlatego że nie neguje ona zasadności tych żądań, a poza tym politycznie takie stanowisko jest po prostu no, niezbyt mądre, dlatego że efektem tego będzie izolacja Polski międzynarodowa. Jeżeli poważnie myślimy tutaj o jakichkolwiek ideach Międzymorza choćby, no to oczywiste jest, że musimy solidarnie z tymi krajami występować, a nie zostawiać ich samych sobie. Zresztą nawet gdyby ta teoria pana Spuli, która jak rozumiem jest teorią również pana Sakiewicza, ponieważ podobne właściwie tutaj idee są głoszone przez większość klubów Gazety Polskiej. Gdyby nawet te teorie się tutaj sprawdziły w tym sensie, że rzeczywiście są w stanie wykluczyć Polskę z tej listy, co jest proceduralnie nawet niemożliwe, bo ktoś musiałby napisać właściwy amendment tutaj. Przeważnie kongresmeni amendment nie piszą, tylko lobbyści piszą te amendments. Nie czuję tutaj, że jest jakikolwiek zapał, żeby pisać jakiekolwiek amendments w kongresie, więc to jest takie udawanie tak naprawdę działania w rzeczywistości. Nic tutaj konkretnego z tego nie wynika. No, nasza pozycja jest inna. Żądamy uznania tych roszczeń za bezzasadne, ponieważ prywatne grupy nie mogą dziedziczyć po obywatelach polskich wyznania mojżeszowego, ponieważ nie mają z nimi żadnego związku, ani krwi, ani związków prawnych. I uważamy, że takie postępowanie jest solidarne względem wszystkich tych innych krajów, które są w tej samej sytuacji, ponieważ te żądania są bezzasadne, bez względu na to, czy te kraje kooperowały z Niemcami, czy nie. Żądania są bezzasadne, jeżeli chodzi, chodzi o stronę prawną tych roszczeń. A więc tutaj mamy problem, jeżeli chodzi o przywództwo niestety.
Z tego, co pan mówi, oprócz dyskusji polsko-amerykańskiej, a właściwie dyskusji Amerykanów polskiego pochodzenia z Amerykanami z wszystkich innych pochodzeń, jest jeszcze dyskusja polsko-polska i również wewnątrz tak zwanej Polonii. I myślę, że takie stacje jak Radio Wnet, Telewizja Republika są dobrym forum, by tutaj te argumenty ze sobą się starły. Bardzo pięknie panu dziękujemy, pan Wojciech Jeśman z Kalifornii Słonecznej. Podobno tam nigdy nie pada deszcz.
No ostatnio padało trochę, ale przeważnie rzeczywiście deszczu mamy mało.
To nastraja optymistycznie mieszkańców i słynny amerykański can-do approach właśnie pan nam zaprezentował, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A my, proszę państwa, z rajskiej Kalifornii muzycznie przejdziemy do rozmowy o rajskiej gospodarce z Jerzym Bielewiczem, ale najpierw Vanessa Paradis. Godzina 7:26 poranek wnet z Warszawy, z ulicy Zielnej. Witam państwa bardzo serdecznie dla tych, którzy się dopiero włączyli. Rozmawialiśmy już z Wojciechem Jeśmanem. Ta rozmowa będzie dostępna na portalu wnet.pl. Zapraszam, żeby się z nią zapoznać, bo rzeczywiście ciekawe informacje z amerykańskiego kongresu z pierwszej ręki. Nie z opowieści, nie z publicystów, ale człowieka, który rzeczywiście z tymi kongresmenami rozmawiał i tą wielką akcję wspierania prawa tak naprawdę steruje. Miejmy nadzieję, że sukces jest przed nami. Jerzy Bielewicz w studio, witamy serdecznie.
Dzień dobry państwu, cześć Aleks.
Nie wiem, haroszewo dnia, ja nie chcę tu łamać języka rosyjskiego, którym posługuję się tylko i wyłącznie pośrednio, ale tematem będzie spojrzenie na Rosję, to spojrzenie na Rosję po wczorajszych zwycięstwie absolutnie oczekiwanym przez wszystkich, wyśmiewanym zresztą w wyborach prezydenckich w Rosji. Putin najprawdopodobniej, nawet gdyby te wybory były takie jak na Zachodzie, czyli absolutnie uczciwe, absolutnie regularne, i tak pewnie te wybory by wygrał.
W żadnym wypadku. Nie wierzę w to. Wierzę w ludzką naturę. No chociażby wyniki wyborów w Czeczenii czy na Krymie, tam osiągnął największe w cudzysłowie poparcie 90%, czyli posługując się tą logiką powinien podbijać kolejne państwa i robić tam w cudzysłowie wybory, zapewniając sobie w ten sposób coraz lepszy wynik wyborczy. No, ja jestem na tyle stary, że pamiętam jeszcze czasy komuny. Nigdy nie poszedłem do wyborów za tamtych czasów. Mogłem chodzić z ładnych kilka razy, ale nie poszedłem, bo właśnie to były podobne wybory, w cudzysłowie, jak te wczorajsze w Rosji. Musimy wiedzieć, że w Rosji nastąpiła w ostatnich latach duża nacjonalizacja. W tej chwili 70% PKB wytwarzane jest w państwowych firmach. Jest olbrzymia administracja, właśnie te państwowe firmy. Znacjonalizowano grubo ponad setkę banków na przykład. Więc ten nastąpił spęd tych ludzi, aby poszli do punktów tych w cudzysłowie wyborczych. No i po prostu ich pilnowano. Inaczej wlecieliby z pracy albo nawet mogłyby ich czekać gorsze rzeczy. Dokładnie tak jak za komuny, więc nie można tego nazwać wyborami, nie można nazwać tego plebiscytem. Gdyby to było normalna kampania wielu kandydatów poważnych, Putin by te wybory przegrał. Sądzę, że tego typu osoby raczej boją się tych wolnych wyborów, no bo i się boją konsekwencji. Dyktatorzy po prostu boją się rozliczenia za to, co zrobili w przeszłości. A tutaj przeszłość ta nawet najbliższa jest bardzo zła, jeśli chodzi o tą taką wymowę, kim jest Putin. Ja patrzę na stronę mobilną Wall Street Journal. Trzy pierwsze artykuły są na temat Rosji. Oczywiście każdy z nich w kontekście tego, co stało się w Salisbury i w Londynie. Po prostu to było użycie środka bojowego, chemicznego na terytorium jednego z krajów NATO. Reperkusje tego będą olbrzymie. Stąd też Putin wcale nie obiecywał swoim...
Ale to są takie opowieści, będą olbrzymie reperkusje. Tak jak były olbrzymie reperkusje zatrucia polonem. Zresztą nie wiem, dlaczego akurat polon wybrano. Pragnę zauważyć, że jak Rosjanie mają coś złego do pokazania światu, to jest to albo polon, albo rakieta o nazwie Sarmata. Nie wiem, co oni do nas mają, ale coś tam w tych głowach jest antypolskiego. Ale reperkusje były żadne. Było złamanie traktatów europejskich, zmiana granicy siłą, inkorporacja części suwerennego, uznanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych kraju, jakim jest Ukraina, złamanie traktatu, które sama Rosja podpisała, że będzie bronić granicy Ukrainy, jeżeli Ukraina odda broń jądrową. Był atak na Gruzję i przesuwanie granicy. Słyszeliśmy o to przesuwaniu, bo tam jest strategiczna rura i Rosjanie co kilka miesięcy przesuwają siatkę graniczną o parę metrów, żeby do tej rury dojść. Gruzini są w tej chwili już całkowicie bezbronni. Była akcja w Donbasie. Też nie wiadomo, jacy żołnierze kupili sobie rosyjskie mundury, czołgi i broń w sklepach z militariami i potem zorganizowali akcję. Jak się ich pytano prywatnie, to mówili tak, my tutaj jesteśmy z Baszkirii albo innego Kirgistanu, ale brali udział, wzięli. Żadne konsekwencje Rosji nie spotkały. Największa konsekwencja była taka, że w 2014 roku na spotkaniu G8, gdzie jeszcze Rosję dopraszano, nikt nie chciał się przysiąść do Putina i zjeść z nim obiad. Ale jeżeli chodzi o interesy, proszę bardzo, wszystkie były realizowane. Więc teza o tym, że będą poważne konsekwencje, no łagodnie mówiąc, nie znajduje uzasadnienia w dotychczasowej historii tego kraju.
Ależ tak, znajduje. Sankcje zadziałały. Proszę sobie wyobrazić, że od 2013 roku PKB wyrażone w dolarach Rosji per capita spadło z 16 tysięcy dolarów do 8 tysięcy dolarów. 50%. To jest działanie właśnie sankcji gospodarczych. Wartość nabywcza, dochody Rosjan spadły od 2013 roku. Ponad 20% dochody w rublach, realne dochody Rosjan. Czyli chociażby zakupy, które jeszcze nie tak dawno robili w Polsce. Teraz ich nie stać po prostu na takie zakupy. Więc sankcje działają. W tej chwili zostaną jeszcze wzmożone, sądzę. Paradoksalnie to, co się wydarzyło, to może zaszokuje słuchaczy. To jest większe nawet niż Ukraina i Krym. Dlatego, że no, zmieniła się sytuacja. Okazuje się, tak jak pisze Wall Street Journal, na dwójce, czyli bardzo ważna informacja. Wielka Brytania ma dowody, że przez wszystkie te lata Rosjanie pracowali nad nowymi środkami chemicznymi, bronią chemiczną. Więc no, to jest, proszę sobie wyobrazić, że no, nie ma pewności, czy te środki nie znajdują się gdzieś w którymś z państw NATO i nie zostaną użyte. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy na antenie bodajże Telewizji Republika, wtedy mówiłem, że teraz zapewne wszelkie służby starają się sprawdzić, jak te środki trafiły do Wielkiej Brytanii i czy może jest ich więcej tam. I to jest no, w tej nowej rzeczywistości wojny hybrydowej wejście na scenę właśnie takich ataków terrorystycznych za pomocą broni chemicznej, no jest zupełnym game changerem.
Zasugerowałeś, że działanie sankcji można udowodnić w ten sposób, że spadły dochody Rosji, tak? Ale że dochody Rosji biorą się ze sprzedaży na zachód towarów. Zawsze się brały. Początek tego imperium rosyjskiego, początek imperium rosyjskiego był finansowany przez sprzedaż futer na giełdzie w Londynie i w Amsterdamie. Dlatego właśnie Rosja zdobywała kolejne terytoria na Syberii i ludy podbite, albo tylko schołdowane, bo to tam przecież miały dostarczać określony kontyngent skór i przez to mieć obronę przeciwko sąsiadom, którzy ich najeżdżali. Potem to się toczyło tak aż do Alaski. Kolejnym produktem, który był sprzedawany już przez Imperium Carskie, było zboże z Ukrainy. I wreszcie super produkt, czyli ropa naftowa i gaz ziemny. Ta strategia sprzedaży gazu no to sięga lat 70. tak naprawdę. Znowu żyjemy w czasach, które wydają nam się nowe i odkrywcze, ale to wszystko trwa już od przynajmniej 40 lat. No i teraz doszło w 2014 roku do sporu handlowego między rosnącym amerykańskim biznesem gazu łupkowego i ustalonym biznesem OPEC. Gaz i ropa łupkowa zaczęła tanieć, więc żeby ten biznes zniszczyć, Arabia Saudyjska postanowiła obniżyć o połowę ceny ropy, tak by nie opłacało się wydobywać tej droższej ropy spod skał łupkowych i drążenia. No, niestety znowu się okazało, że monopoliści mają kłopot, kiedy mają do czynienia z ludźmi, którzy działają na zasadzie odzdobywania nowych granic, bo ci wymyślili jeszcze lepszą technologię, która jeszcze obniżyła ceny. I teraz tak jak w 2014 wydawało się, że $65, 60 to jest próg, poniżej którego nie będzie się opłacało tłoczyć tego gazu spod skał. Teraz ten próg jest gdzieś w granicach $40, $35. No więc trzeba coś z tym zrobić, ale spadek ceny ropy naftowej nie ma żadnego związku z żadnymi sankcjami wobec Rosji i po prostu się przydarzył. Zbieżność czasowa jest tylko i wyłącznie incydentem.
Załóżmy, przyjmijmy takie założenie, że nie było w tym polityki, co oczywiście byłoby no, niezgodne z prawdą, bo ropa to polityka, gaz to polityka, ale załóżmy, że tak jest. Jednak te ceny ropy od dołka wzrosły dwukrotnie z $27 za baryłkę do 60, w tej chwili ponad 60. Więc no, Rosja powinna stanąć na nogi, gdy tymczasem znowu stoi na progu recesji. Dalej spada produkcja przemysłowa, czyli no, przyszłość w Rosji. Zresztą to Putin jest świadomy tego. On powiedział, że nie ekonomia, nie ekonomia. On chce zwycięstwa w domyśle nad Zachodem. Taki jest, wydaje się, kierunek w tej chwili polityki. Natomiast kłopoty Rosji nie wiążą się wcale z Zachodem. No, rzut oka na mapę pokazuje, gdzie są problemy Rosji. To jest potężny sąsiad, Chiny, które prą do przodu ekonomicznie. I to jest kłopot Rosji. Nawet na konferencji prasowej Putina, pierwszej po ogłoszeniu tych wyników, w cudzysłowie, wyborów.
Wystąpieniu przed Kremlem, gdzie...
Nie. Już w środku do dziennikarzy. Tam była taka bardzo symboliczna scenka. Mianowicie jedno z pytań zadał dziennikarz z Chin. Tak jak wszyscy dziennikarze stali na poziomie Putina, to ten dziennikarz z Chin wszedł na taki postument i krzyczał do Putina z daleka. Odpowiedź Putina była bardzo, bardzo rozległa. Żadnego innego tematu tak nie rozwinął właśnie jak relacje z Chinami. Dziękował za gratulacje prezydentowi Chin, gratulował jemu wygrania, przedłużenia swojej władzy i był bardzo, że tak powiem, spolegliwy. No, symbolika była, no, ten dziennikarz stał 2 metry wyżej niż Putin. No, jak mogło dojść do tego i jak Putin tego tak grzecznie, ładnie do pana dziennikarza tłumaczył relacje z Chinami. Więc kłopot Chin jest w Azji Środkowej, na granicy z Chinami. My jesteśmy tacy eurocentryczni, ale te wielkie konflikty światowe zaczynają się w Azji.
Centrum świata przeniosło się może tam, chociaż jako historyk przypomniałbym na przykład wojnę japońsko-chińską w Mandżurii. To był rok 1936 i również był to wstęp do II wojny światowej, która jak najbardziej miała miejsce w Europie. Teraz, proszę Państwa, muzycznie przeniesiemy się do tematu dnia dzisiejszego, bo w mediach mainstreamowych, ale u nas pewnie też tematem dnia będzie wizyta, tutaj cytat i copyright oczywiście, złotej pani Angeli Merkel albo Anieli Merkel. Bardzo serdecznie dziękujemy autorowi stwierdzenia tego bon motu za udzielenie nam licencji na jego używanie na antenie Poranka Wnet. Muzycznie przejdziemy więc do tematu, którym dzisiaj wszyscy będziemy zgodnie śpiewać i zgodnie maszerować.